początek Adwentu i tak jak zapowiadałem w czasie tej Eucharystii, w czasie Adwentu symbolika światła nam towarzyszy. Zbliżamy się do świąt Bożego Narodzenia i gdy trwać chcemy w tej szkole świętego Jana Pawła II, to również możemy zwrócić uwagę na ten aspekt jego posługi, który można by nazwać bycie takim latarnikiem Pana Boga. Bowiem on niesie to światło Ewangelii, Jan Paweł II, na krańce świata, do każdego człowieka. A właśnie w Adwencie zwracamy na to uwagę, że Jezus o sobie powiedział, iż jest światłością świata. I w Ewangelii Janowej czytamy, życie było światłością ludzi, a światłość w ciemności świeci i ciemność jej nie ogarnęła. Była światłość prawdziwa, która oświeca każdego człowieka, gdy na świat przychodzi. O tym świetle często słyszymy z kart Ewangelii, no a zwłaszcza, gdy już radość Bożego Narodzenia będziemy przeżywać, no to wtedy zaśpiewamy, gdy się Chrystus rodzi i na świat przychodzi. Ciemna noc w jasności promienistej brodzi. I właśnie do tej metafory światła, która jest tak bardzo ewangeliczną metaforą, do tej metafory światła nawiązuje święty Jan Paweł II, gdy pisze encyklikę Veritatis Splendor, blask prawdy. Do tej metafory światła nawiązuje, pisząc tam, że całe misterium Chrystusa jest światłem. On jest światłością świata. I teraz najpierw tak pomyślmy, bo oczywiście te słowa znamy i do tej metafory często się odwołujemy, ale czy tak na co dzień zdajemy sobie sprawę z całej głębi tej metafory? O co właściwie w tym chodzi? I teraz tak uświadommy sobie to, co też na początku mszy świętych roratnik przeżywamy. Ciemno jest. Kiedyś na Świętej Górze, gdyśmy roraty organizowali i właśnie światło, mówimy siostrze zakrysiance, zgaśmy światło. Zgasiła wszystko. I się ludzie wywalali. Potem no, trzeba gdzieś jednak jakieś tam małe kaganki zostawić, bo w zaułkach bazyliki można się łatwo potknąć. I teraz popatrzmy. My na co dzień w mieście żyjąc właściwie nie mamy do czynienia z mrokiem absolutnym. W mieście żyjąc, nawet w nocy, to w mieszkaniach jest w zasadzie jasno, bo gdzieś tam jakaś poświata, bo gdzieś tam jakieś lampy, gdzieś tam jakieś reflektory, ale od czasu do czasu może doświadczamy takiej absolutnej ciemności, gdy światło wyłączą, gdy się coś popsuje, gdy gdzieś tam może na wakacyjnych szlakach zabłąkamy się i nie przewidzimy, że już zachód słońca i nie ma żadnego światła. I wtedy człowiek jest właściwie bezradny. Gdy nie ma światła, to chociaż mamy doskonały wzrok, możemy wytrzeszczać oczy i nic. Niczego nie zobaczymy. Wymowna to metafora. O czym ona świadczy? Że człowiek o własnych siłach, korzystając z darów naturalnych, a tym darem naturalnym jest wzrok, tym darem naturalnym jest też rozum, w oparciu o własne siły nie rozwiążemy zagadki naszego życia. Światło musi przyjść z zewnątrz. Normalnie świeci słońce, normalnie lampy mamy, światło przychodzi z zewnątrz. I gdy jest światło, dopiero wtedy możemy skorzystać z naturalnych darów, wzroku. A odnosząc to do światła Ewangelii, do światła Chrystusa, gdy przyjmujemy tą Bożą naukę, wtedy wszystko jest jasne. Natomiast jeżeli człowiek odrzuca tą Bożą prawdę, odrzuca Boże objawienie, no to trochę zaczyna przypominać dziecko, które bawi się w ciuciubabkę. Na czym polega zabawa w ciuciubabkę, wszyscy wiemy. Zasłania sobie człowiek oczy, nic nie widzi. I reszta ma wielki ubaw. Gdy się ktoś potknie, gdy w ścianę bombnie, wszyscy mają zabawę. Tylko że życie nie jest taką zabawą. I nie można w życiu zachowywać się tak, jakbyśmy się bawili w ciuciubabkę. No a jeżeli człowiek zgasi światło Bożej prawdy, to trochę zaczyna przypominać dziecko bawiące się w ciuciubabkę. No i patrzymy na to, co jest jakimś wielkim dziedzictwem intelektualnym naszego kręgu cywilizacyjnego. Patrzymy na tych mądrych Greków. Tam się zrodziła filozofia, tam człowiek zaczął o własnym rozumie. Polegając na własnym rozumie, chciał rozwiązać zagadkę świata. Patrzymy na tych starożytnych Greków, ile głów, tyle pomysłów. Najpierw chcieli powiedzieć, jaki jest ten otaczający kosmos. No i co, patrzą, myślą. Jedni mówią, że to trzeba to wszystko zrozumieć, a zacząć trzeba od wody, bo ona jest tym arche. Woda daje życie. No i teraz będziemy starali się zrozumieć świat. I mówią, nie woda. Ogień, bo tam jest energia, tam jest światło. Jak zaczniemy od ognia, to będziemy wszystko mogli zrozumieć. Atomiści mówią, nie, atom, ta maleńka cząstka, materia, od tego zaczniemy, wszystko wyjaśnimy. Pitagorejczycy, o których uczymy się na matematyce, mówią, liczba nam wszystko wyjaśni. No a potem przyszli i stwierdzili, a kto to wie, jak jest? Jedni mówili ogień, drudzy woda, trzeci atom, ktoś mówi o liczbie, ale dalej nie potrafimy tego wszystkiego wyjaśnić. Znowu kłopot. Potem przyszli ci wielcy. Sokrates mówi, zostawmy kosmos, człowiekiem się zajmijmy. Jak człowiek powinien żyć, żeby był dobrym, szczęśliwym? Zdenerwował wszystkich Sokrates, wzięli go, oskarżyli o psucie młodzieży, kielich cykuty dali i tak skończył marnie wyrok śmierci. No i potem po tych wielkich systemach Platona, Arystotelesa też mówią, kto to wie, jak jest? Czy to są te idee Platona, czy to jest ta substancja Arystotelesa? Kto to wie, jak jest? No to lepiej zajmijmy się szczęśliwym życiem. No i zaczęli kombinować. Epikurejczycy mówią sobie, no tak, będziemy tak leżeć pod jabłonką i będzie słońce świecić, będziesz szczęśliwym człowiekiem. Nie lataj po świecie, nie miej wielkich planów, wielkich oczekiwań. Małe rzeczy dają ci radość i szczęście. No dobrze. Ale znowu inni popatrzyli, no tak, ale kłopoty się pojawiają. No i z tego się szkoła stoicka zrodziła. Zachowaj stoicki spokój. Kłopoty są, a my co? A my spokój. Radość wielką przeżywasz, ale spokój. Stoicki spokój. To da ci szczęście. No a potem przyszli sceptycy i powiedzieli, jak to jest. Nie wiadomo, jak to jest, prawdy nie ma. Najlepiej nie podejmować żadnych decyzji, najlepiej nie wydawać żadnych sądów, nie kłóćmy się o nic, nie ma prawdy, nie wiemy, jak do prawdy dojść. Wszystko to właściwie na boku zostawmy, wypijmy. Byli tacy sceptycy, którzy uważali, że najlepiej to się zabawić. No i sami to wiemy, jak to jest, bo jak u cioci na imieninach wujek Franek spotka się z wujkiem Tatkiem, no to zawsze się pokłócą o politykę. A ci, co się nie kłócą, ci se wypiją i ci są radośni. No i właśnie sceptycy tą drogą do szczęścia chcieli dojść. No a potem stwierdzili, że to tak i tak nie uszczęśliwia człowieka. No i dlatego potem przyszedł czas religijny i chrześcijaństwo się pojawia. No i właśnie Chrystus jest ukazywany w pierwszych wiekach jako filozof, prawdziwy filozof. Z tą laską idzie, później ona laską pasterską się stała, tak ją interpretowano. Ale w pierwszych wiekach mówiono, on jest mądry, bo on potrafi przeprowadzić przez dolinę śmierci. Tego żaden filozof nie potrafił. A Jezus nas przeprowadza przez dolinę śmierci. No i wtedy przypomnieli sobie o psalmie. Chociażbym przechodził przez ciemną dolinę, zła się nie ulęknę, ty jesteś ze mną. To jest mądrość. Człowiek potrafi przejść przez dolinę śmierci i życie zyskać. I właśnie dlatego to święty Jan Paweł II mówi nam, że bez Chrystusa no to my nie możemy do końca siebie zrozumieć. Właśnie patrząc na to, co jest osiągnięciem ludzkości, tyle różnych pomysłów. A gdy Jan Paweł II stanął na Placu Zwycięstwa w Warszawie w tym pamiętnym 79 roku, pierwsza pielgrzymka do ojczyzny, początek pontyfikatu, wtedy to jeszcze przecież PRL trwał i budowano szczęście ludzi w oparciu o sojusz robotniczo-chłopski. A wtedy to Jan Paweł II powiedział słowa, które wówczas rozległy się, bo transmisja była nowość do wówczas PRL-u. Msza święta transmitowana w telewizji, w radio, a Jan Paweł II wtedy mówi: człowieka nie można do końca zrozumieć bez Chrystusa. A raczej człowiek nie może siebie zrozumieć bez Chrystusa. Nie może zrozumieć ani kim jest, ani jaka jest jego właściwa godność, ani jakie jest jego powołanie, ostateczne przeznaczenie. Nie można tego wszystkiego zrozumieć bez Chrystusa. A no właśnie, no bo można mieć tęgą głowę. Można znać Einsteina i Marię Curie Skłodowską. Ale kto mi odpowie na pytanie o sens mojego życia? Można znać doskonale teorię względności i tablicę Mendelejewa, ale z tego nie wypływa żaden wniosek co do sensu cierpienia. Z tego człowiek nie wyciągnie żadnych wniosków, co właściwie z tego życia ma wynikać. Dlatego potrzebne jest to światło, światło prawdy. No ale dlaczego człowiek, chociaż już 2000 lat upływa od tego blasku, który bił tam z Betlejem, czemu człowiek jakoś się na to światło nie otwiera? No i tutaj właśnie święty Jan Paweł II w tej encyklice o blasku prawdy wyjaśnia tę rzecz. Dlaczego człowiek gasi światło? Dlaczego my ciągle chcemy się bawić w ciuciu babkę? No i pisze nam tutaj święty Jan Paweł II: w następstwie tajemniczego grzechu pierworodnego, popełnionego za poduszczeniem szatana, który jest kłamcą i ojcem kłamstwa, człowiek ustawicznie doznaje pokusy, by odwrócić wzrok od Boga żywego i prawdziwego i skierować go ku bożkom. Przytępia to również jego zdolność poznawania prawdy i osłabia wolę poddania się jej. Jan Paweł II tu nam wyjaśnia tajemniczy grzech pierworodny. Trzeba to uwzględnić. Szatan, który jest kłamcą i ojcem kłamstwa, on nas ustawicznie zwodzi. On przytępia również zdolność poznania prawdy i osłabia naszą wolę. No i w konsekwencji człowiek, pisze dalej święty Jan Paweł II, w konsekwencji człowiek, ulegając relatywizmowi i sceptycyzmowi, zaczyna szukać złudnej wolności poza samą prawdą. Człowiek ulega relatywizmowi. A kto to wie, jak jest? Sceptycyzmowi ulega. No w związku z tym co? No to arytmetyka sejmowa niech nam powie. Czy to dobre, czy to złe? Czy to legalne, czy nielegalne? I zaczyna człowiek dyskutować. A może ta aborcja będzie wyzwoleniem dla uciemiężonych kobiet? A może ta eutanazja będzie rozwiązaniem problemów nieuleczalnie chorych? Zaczyna człowiek kombinować. A może to w laboratorium dzieci zamawiać sobie będziemy? Zaczyna człowiek decydować, co dobre, co złe. Relatywizm, sceptycyzm, złudna wolność poza prawdą. A Jezus o sobie mówi: ja jestem prawdą, ja się na to narodziłem, aby dać świadectwo prawdzie. Dlaczego człowiek temu ulega? Dalej nam wyjaśnia to Jan Paweł II. Podkreśla się dziś znaczenie wolności, z której czyni się absolut. I ta wolność ma być źródłem wartości. Znaczy, jestem wolnym człowiekiem, no to ja zdecyduję. Ja zdecyduję, co dobre, co złe. Przecież jestem wolny. Kto mi zabroni? Kto może mi odebrać moją wolność? I dalej, do tezy o obowiązku kierowania się własnym sumieniem niesłusznie dodano tezę, wedle której osąd moralny jest prawdziwy na mocy samego faktu, że pochodzi z sumienia. Należy kierować się sumieniem, pisze Jan Paweł II. To fakt. Ale do tego, do tej tezy, że trzeba się kierować sumieniem, dodano tezę, że osąd moralny jest prawdziwy tylko dlatego, że pochodzi z sumienia. No i właśnie, co my mówimy? Mi sumienie nic nie wyrzuca. W sumieniu jestem spokojny. Ale on tu mówi nam, że to jest etyka indywidualistyczna. Człowiek nie ma na mocy samego faktu, że mu sumienie coś podpowiada, stwierdzać, że jest w porządku. I tutaj Kościół, właśnie ten głos Boga w Kościele obecny ma mi pomagać w formowaniu sumienia. Jeżeli masz wątpliwość, trzeba ją rozwiązać. Diabeł ci iluzję podsunąć może. Dlatego to właśnie otwieramy się na ten blask prawdy. I dlatego ta encyklika właśnie ma taki tytuł, Blask Prawdy. I nauczanie Kościoła, Jan Paweł II powtarzał, w żaden sposób nie niszczy naszej wolności. To jest pomoc. Nauczanie Kościoła to jest pomoc, abyśmy się nie bawili w ciuciu babkę. Nauczanie Kościoła, głos Kościoła, głos Piotra, bo Jezus powiedział, ty jesteś Piotr, zwiążesz związane, rozwiążesz rozwiązane. Piotr, papież, on jest dla nas gwarantem prawdy. Tego blasku, który tam z Betlejem bije. No a szatan ciągle będzie nam podpowiedział, ty będziesz jak Bóg, ty będziesz znał dobro i zło. Gaś światło, zgasisz światło. No i jak my mówimy, w mroku wszystkie koty są szare. No i to jest to, co dzisiaj widzimy. Gasi się światło Bożej prawdy. W mroku wszystkie koty szare i już nie ma dobra, nie ma zła. Jest tylko różnorodność. Są różne gusta, jest tylko różnorodność poglądów. Już nie ma ludzi dobrych i złych. Są tylko inni. Wszystko jest inne. W mroku wszystkie koty szare. No ale jeżeli przez wiarę patrzymy na nasze życie, to jednak nie jest obojętne, jak żyjemy. Bo jeżeli życie jest zadaniem, jeżeli życie jest pielgrzymką, no to ważne, żebyśmy do celu dotarli, a nie kluczyli gdzieś po bocznych ścieżkach. No i dlatego świętego Jana Pawła II możemy nazwać takim Bożym latarnikiem, bo w tym całym zamęcie dziejowym, w tym subiektywizmie, gdy ludzie się zaczęli gubić, w tym relatywizmie moralnym, on jak ta latarnia morska wysyła sygnały. A my na tym wzburzonym morzu doczesności, wiatr przeciwny, fala wysoka, ale korzystamy z takiej latarni morskiej? Żeby się nie rozbić gdzieś tam o jakieś rafy czy brzeg niebezpieczny. Tam jest port zbawienia. Światło stamtąd bije. On, Boży latarnik. I dlatego też właśnie w tej encyklice Veritatis Splendor święty Jan Paweł II napisał, jaki motyw mu towarzyszył dla przezwyciężenia sytuacji. Którą bez wątpienia trzeba uznać za prawdziwy kryzys, gdyż stwarza niezwykle poważne trudności dla życia moralnego wiernych. Człowiek zagubiony, nie wie co dobre, co złe. A więc moje sumienie, moja moralność, moje zbawienie. To też grozi komunii Kościoła, czyli wspólnocie Kościoła. No i chociażby ostatni synod o rodzinie, wiemy jak wielu emocjonalnie to przeżywało, głosy takie, siakie, takie poglądy. Papież jest tym, który ostatecznie może powiedzieć i postawić kropkę nad i, i to broni jedności Kościoła. A w historii Kościoła były takie momenty, kiedy również zawirowanie było. Chociażby XIV wiek, wielka schizma zachodnia, gdy z niewoli awiniońskiej papież do Rzymu wrócił, zaraz potem umarł, Rzymianie wybrali papieża, no bo mówią, tu papież przyjechał. A jeszcze w Awinionie o tym nie wiedzieli. Wybrali swojego. francuskiego papieża i było dwóch. No i wtedy antypapieże. I kto to ma rozstrzygnąć? I dopiero później sobór w Pizie wybiera jeszcze trzeciego. Jak to rozstrzygnąć? Jaki to kłopot, gdy nie ma papieża? To tak jak z tym naszym Trybunałem Konstytucyjnym. Niektórzy mówią, że to właśnie w normalnym państwie Trybunał to jest jak papież. Tylko że gdy jest teraz za dużo tych sędziów, to kto to ma rozstrzygnąć? Papież jest potrzebny, światło jest potrzebne. Jeden. Gdy się to podważy, to jedność Kościoła jest zagrożona. Dlatego tak ważne, byśmy się jednoczyli wokół papieża. No i wreszcie, gdy ten subiektywizm i relatywizm, to święty Jan Paweł II powie, jest to wielkie zagrożenie dla sprawiedliwego i solidarnego życia społecznego. Sprawiedliwe i solidarne życie społeczne. Gdy każdy będzie mówił, moja wolność, moja racja, moja prawda. No dobrze, ale czy bierzesz pod uwagę drugiego człowieka? Powie kobieta, ja mam prawo decyzji, czy ja chcę urodzić dziecko, czy nie. No zaraz, 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 a tam jest dziecko. A ono nie ma nic do powiedzenia? Gdzie jest sprawiedliwość społeczna? Ty o swoim życiu chcesz decydować, ale kosztem tamtego życia. Czy można tak? Sprawiedliwość społeczna. Gdy różne dobra gromadzimy, zdobywamy, czy wtedy myślimy też o drugim człowieku? Blask prawdy. Na ile jesteśmy odpowiedzialni za drugiego człowieka? No i dlatego też ten Boży Latarnik, święty Jan Paweł II, gdy o tej wadze sumienia pisze, to nam jednocześnie powie, powołując się tu na świętego Bonawenturę, że sumienie jest jakby Bożym zwiastunem i posłańcem. Także nie głosi nakazów własnych, mi sumienie mówi, nie, ale nakazy pochodzące od Boga. Na sposób herolda, który ogłasza królewskie rozporządzenia. Dlatego właśnie sumienie ma moc wiążącą. Sumienie jak Boży herold. Nie głosi nakazów własnych. Boże, królewskie rozporządzenia. Gdy w średniowieczu herold wyjeżdżał na koniu, edykty królewskie wiózł, werble bił, ludzie słuchali nie dlatego, że to herold czyta, tylko dlatego, że czyta królewskie rozporządzenie. I Jan Paweł II mówi, no właśnie tak nam o sumienie dbać trzeba. Nie dlatego, że herold czyta, nie dlatego, że mi sumienie mówi. Sumienie ma mi mówić to, co Bóg zapisał w sercu moim. Dlatego właśnie trzeba dbać o to, żeby to nie były jakieś fałszywki, które będzie ten herold czytał, tylko że to rzeczywiście od Boga pochodzi. I tu jest gwarantem właśnie wspólnota Kościoła. Wspólnota Kościoła ostatecznie gwarantuje mi to, że mi sumienie głosi Boże rozporządzenia, a nie moje własne. Bo jeżeli nie żyjesz tak, jak wierzysz, szybko zaczniesz wierzyć tak, jak żyjesz i zaczniesz sobie głosić, co ci pasuje. Jezus, gdy stanął przed Piłatem, mówi, ja się na to narodziłem, na to na świat przyszedłem, aby dać świadectwo prawdzie. Piłat wtedy się dziwi, cóż to jest prawda? Kpi sobie, bo to rzymski sceptyk, nie ma prawdy. Ja mam władzę, ja za chwilę zdecyduję. No i dziś echo tych słów Piłata często. O jakiej wy, katolicy, prawdzie mówicie? O jakiej prawdzie? Cóż to jest prawda? Za chwilę będzie debata w Sejmie. Przegłosujemy, to zobaczymy. To jest logika Piłata. Natomiast jeżeli my, oczywiście w Sejmie o tym, jak tam ruch drogowy powinien wyglądać i gdzie fabryki stawiać i gdzie kupować helikoptery, no to się decyduje w Sejmie. Ale co dobre, co złe, no to już jest niebezpieczeństwo. I dlatego właśnie Jezus, światło świata, chce rozświetlić to nasze życie, żeby wszystko było jasne i musimy się mocno bronić przed szatanem, który nam podpowiada, zgaś światło, a będziesz mógł zabawić się w ciuciu babkę i będzie miło. No tylko, że życie chyba jednak zabawą nie jest. No i żebyśmy tutaj byli wierni głosowi proboszcza naszego, bo on jest przedstawicielem kościoła w tej parafii. 24 minuty mijają, trzeba kończyć. I Maryi to wszystko zawierzmy. I tym naszym pamiętam, czuwam, niech również wyraża się to, że czuwamy, by to światło Bożej prawdy nie zgasło. Tak jak dzieci muszą się troszczyć, by w lampionikach zawsze światełko było.
Bardzo dziękujemy księdzu profesorowi za kolejną piękną konferencję. Kochani, w styczniu będą ferie w naszej szkole, bo jak dzieci mają ferie, to i my też będziemy mieli ferie, ale w lutym, w pierwszy czwartek już się spotkamy. Ksiądz profesor do nas przyjedzie, także z całego serca już Was dzisiaj na kolejne nasze spotkanie w pierwszy czwartek lutego zapraszam.